Prokuratura bierze na celownik Mariana Banasia, tak można powiedzieć w skrócie. To jest temat numer jeden tego popołudnia. W faktach wyjaśniamy, przynajmniej próbujemy wyjaśnić wam tę sprawę. Jak informuje nasz reporter, w przyszłym tygodniu Marian Banaś miał ujawnić nieprawidłowości rządu dotyczące zwalczania koronawirusa. Zdążył już nawet zaprosić dziennikarzy na konferencję prasową. O tym również usłyszycie w faktach o 16. Marian Banaś na celowniku śledczych. Jak wiecie z faktów, prokurator generalny na wniosek prokuratury białostockiej wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu szefowi Najwyższej Izby Kontroli. Śledczy chcą mu postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Dosłownie kilkadziesiąt minut wcześniej, o czym też mówiliśmy, CBA poinformowało o zatrzymaniu na lotnisku w Krakowie syna Mariana Banasia, Jakuba, a także dyrektora Krakowskiej Izby Skarbowej Tadeusza G. Zdaniem śledczych Tadeusz G. miał ujawnić osobie nieuprawnionej informacje, które uzyskał w toku prowadzonych czynności służbowych, przekraczając swoje uprawnienia. Czy tą osobą nieuprawnioną był Marian Banaś, tego się można tylko domyślać. A my błyskawicznie przenosimy się do Sejmu. Przy Wiejskiej jest nasz dziennikarz Mariusz Piekarski.
Dzień dobry, witam.
Mariuszu, czy wiadomo, kiedy Sejm może zająć się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Marianowi Banasiowi?
Wiadomo, że najwcześniej 11 sierpnia, bo wtedy zbiera się Sejm, ale wniosek prokuratury muszą ocenić jeszcze sejmowe komisje. Przed chwilą pojawiło się potwierdzenie służb marszałek Witek, że wniosek jest już na biurku marszałek Sejmu, że jest teraz sprawdzany i zostanie skierowany do komisji regulaminowej. Nic więcej. Opozycja grzmi, że to kolejna odsłona wojny w obozie Zjednoczonej Prawicy z Marianem Banasiem, związana z serią krytycznych raportów NIK-u o funkcjonowaniu rządu.
To był Sejm i Mariusz Piekarski. Dziękujemy, a my teraz łączymy się z naszym dziennikarzem Tomaszem Skorym. Tomku, witam ciebie. Zarzuty, które śledczy z Białegostoku chcą postawić Marianowi Banasiowi, zagrożone są karą 5 lat więzienia. No i teraz pytanie, ile może potrwać procedura uchylenia immunitetu szefowi NIK-u?
Po części mówił już o tym Mariusz. Bardzo długo, bo samo skierowanie wniosku to ledwo początek długiej i uciążliwej procedury, która może, ale wcale nie musi się skończyć uchyleniem immunitetu prezesa NIK-u. Przede wszystkim wniosek podlega tak zwanej kontroli prawnej i jak widać na przykładzie wniosku o uchylenie immunitetu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, jest ona bardzo skrupulatna i nie ma żadnego terminu na jej przeprowadzenie. W wypadku Grodzkiego trwa już 4. miesiąc. Jeśli wniosek będzie poprawny, trafia do odpowiedniej komisji. W wypadku prezesa NIK-u jest to Komisja Kontroli Państwowej, która musi o tym wniosku poinformować oskarżonego i pozwolić mu przedstawić wyjaśnienia, ale nie wcześniej niż po 7 dniach od zawiadomienia. Komisja rozpatruje zarzuty i proponuje Sejmowi jego przyjęcie lub odrzucenie. Potem decyzję podejmuje cały Sejm, przy czym w wypadku szefa NIK-u uchylenie immunitetu wymaga większości bezwzględnej i tu, uwaga, ustawowej liczby posłów. A więc niezależnie od ilości posłów na sali, trzeba do tego 231 twardych głosów. Procedura zwykle trwa nawet nie tygodnie, ale wręcz miesiące. Trudno też sobie wyobrazić jej przeprowadzenie w czasie trwających przecież wakacji. Podsumowując więc, do uchylenia immunitetu Mariana Banasia jeszcze bardzo daleko.
To był Tomasz Skory z tymi najważniejszymi zebranymi informacjami. Wysłuchacie faktów w RMF FM. W przyszłym tygodniu Marian Banaś miał ujawnić nieprawidłowości rządu dotyczące zwalczania koronawirusa. Zdążył już zaprosić dziennikarzy na konferencję prasową w tej sprawie. Szczegóły zna Krzysztof Berenda. Krzysztofie, co takiego konkretnie szykował Banaś, co mogło nie spodobać się władzy?
Po pierwsze, miał informować, jak rząd marnował pieniądze w trakcie walki z COVID-19. O sporo było takich spraw. Chodzi na przykład o produkcję maseczek. Chodzi także o organizację całej służby zdrowia. Dodatkowo Marian Banaś miał w przyszłym tygodniu ujawniać kolejne nieprawidłowości dotyczące nieudanej budowy elektrowni w Ostrołęce. Chodzi o tę budowę, którą trzeba było przerwać z powodu nieopłacalności, a to, co powstało, trzeba zburzyć, co spowoduje miliardowe straty. Oprócz tego szef Najwyższej Izby Kontroli miał w przyszłym tygodniu mówić o kreatywnej księgowości w budżecie państwa. To jest coś, o czym już w tym tygodniu mówił w Sejmie, ujawniając, jak rząd ukrywa różne kontrowersyjne wydatki.
Około 11 tysięcy zawodników z 206 krajów rywalizować będzie w 33 dyscyplinach o 339 kompletów medali. Polskę reprezentować będzie 211 sportowców. No to takie są statystyki, takie są liczby. Liczby na Stadionie Olimpijskim zobaczyliśmy właśnie tych, którzy o medale powalczą. Z nami ponownie Paweł Pawłowski, tak, redakcji sportowej. Pawle, w defiladzie podczas tej ceremonii otwarcia nie wzięli jednak udział wszyscy reprezentanci Polski.
A to dlatego, że po prostu nie wszyscy są jeszcze w wiosce olimpijskiej, tak jak na przykład część część lekkoatletów, którzy trenują jeszcze w Takasaki. Poza tym nie wszyscy mogą sobie pozwolić w ogóle na uczestnictwo w ceremonii otwarcia, no bo już jutro zaczynają rywalizację. Tak jak tenisiści. Iga Świątek około 4 nad ranem czasu polskiego wyjdzie na kort, by zagrać z Moną Bartel. Nasi koszykarze w odmianie 3x3 również jutro zagrają z Łotwą. Rywalizować będą także kolarze Rafał Majka i Michał Kwiatkowski. No i po południu pierwszy mecz rozegrają nasi siatkarze. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Iranu.
Komedia w gwiazdorskiej obsadzie i polski dokument o słynnym sportowcu. Z naszą dziennikarką Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą sprawdzamy teraz w faktach, co nowego pojawiło się w ten weekend w kinach.
Komedia familijna Wojna z dziadkiem ma trzy główne gwiazdy. To Robert De Niro w roli dziadka, Uma Thurman w roli jego córki i Christopher Walken w roli przyjaciela. A De Niro gra seniora, który musi zamieszkać z najbliższymi i w pokoju wnuka, który nie jest tym pomysłem specjalnie zachwycony. Dziś do kin wchodzi również film dokumentalny Po złoto. Historia Władysława Kosakiewicza. O tym, jak nasz świetny sportowiec stał się ikoną kultury masowej. Do dziś pamiętamy jego skok o tyczce, jego rekord, jego słynny gest w Moskwie w 80 roku, który do dziś uchodzi za gest sprzeciwu wobec reżimu. Obejrzenie tego filmu może być świetnym wstępem do Igrzysk Olimpijskich, które zaczynają się w Tokio.
A w dzisiejszych faktach zaprosimy też do Gdańska, bo jutro rusza jarmark Świętego Dominika.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.